Mam sponsorowanych, którzy też sponsorują i nawet niektórym z nich udaje ci się żyć programem. To jest bardzo dużą nadzieją, bo dzięki temu, że oni żyją programem, to ja też mogę żyć programem. Wiecie co, ja zacząłem pić bardzo wcześnie, może od tego zacznę, się skwalifikuję, bo pierwszy kontakt z alkoholem miałem jeszcze nie mając 10 lat i najlepsze cukierki to były te z alkoholem. Pierwszy raz upiłem się mając 13, a zacząłem pić nałogowo w wieku 16 lat. I to zawsze było picie do odcinki, zawsze było picie do tego, żeby się po prostu upić, nie? Zawsze czegoś mi brakowało. Czegoś mi brakowało i nie wiedziałem, co to jest przez bardzo długi czas. Szukałem czegoś, szukałem bardzo różnych rzeczy, tak? Nie tylko w alkoholu i innych substancjach, ale też i w różnego rodzaju religiach. Ja pochodzę z Częstochowy. Jak to mówią, najciemniej pod latarnią. Byłem jedyną osobą, która nie chodziła na religię w ogóle. I jakoś z Bogiem miałem bardzo daleko, bo moja rodzina była bardzo antyklerykalna zresztą. Więc Bóg jako taki w mojej rodzinie bardzo był daleki. I mimo tego, że szukałem, uczestniczyłem w różnego rodzaju wydarzeniach, można powiedzieć, to dziś z tym Bogiem było mi na bakier. Ale życie w oparciu o samonapęd i samo. Jakby o moją własną siłę się nie powiodło, tak? Doprowadziło mnie to do takiego stanu, że nie chciałem żyć i nie widziałem w ogóle sensu, żeby żyć dalej. No i wtedy przyszła mi z pomocą moja Gosia, która najpierw mi załatwiła terapię, a potem, kiedy jeszcze miałem drugie podejście do picia, powiedziała iść na meeting, znajdź sponsora, nie? I wtedy wszedłem na meeting i zacząłem rozmawiać z drugim alkoholikiem i on mi powiedział, kurde, módl się. Ja wtedy, kurczę, no tak nie bardzo miałem ochotę się modlić, ale też nie chciałem pić. I nie miałem w sobie przekonania, że to zadziała albo nie zadziała. Widziałem, że u niego to działa i że on nie pije, że jest radosny i wesoły. I zacząłem to po prostu robić, tak jak on powiedział, tak? Muszę powiedzieć szczerze, że tutaj przełamałem te swoje jakieś obiekcje czy wątpliwości, czy miałem, po prostu przestałem myśleć, że ja mam rację w tym aspekcie, nie? I zacząłem to robić, po prostu zacząłem się modlić, używać tych modlitw, które są w Wielkiej Księdze. Innych nie znałem, więc one musiały wystarczyć. Najlepsze jest w kroku drugim to, że ja nie muszę wierzyć. Nie muszę ani wierzyć w cokolwiek, ani nie muszę wierzyć w coś konkretnego. Wystarczy, że chcę uwierzyć. Tak? Że chciałbym, żeby istniało coś, co jest mi w stanie pomóc. Ten krok drugi ma głębokie podłoże i fundament w kroku pierwszym. Czyli krok pierwszy to jest uznanie mojej bezsilności i bez tego kroku pierwszego nie mogę postawić kroku drugiego. Czyli dopóki uważam, że nie jestem bezsilny, czyli że mam jakieś wyjście, mam jakieś rozwiązanie inne, mam szansę na to, że jestem sobie w stanie poradzić sam, to do tej pory nie jestem w stanie postawić kroku drugiego. Ale prawda jest taka, że jeżeli jestem alkoholikiem, a jestem, bo tak jak pisze książka, że kiedy szczerze chcesz, a nie możesz przestać pić całkowicie, lub jeśli podczas picia masz niewielką kontrolę nad tym, ile pijesz, prawdopodobnie jesteś alkoholikiem. I to jest moim doświadczeniem. Bo jak zaczynałem pić, to nie wiedziałem, jak to się skończy, nie wiedziałem, ile wypiję. Zazwyczaj się to kończyło albo tym, że się skończył alkohol, albo że się skończyłem ja. Nie byłem w stanie przestać pić całkowicie, nawet jeżeli tego chciałem. Tak, bo w tej chwili mam najdłuższy okres niepicia od 13 roku życia. Ponad 5 lat nie piję i to jest najdłuższy okres, a mam 47 w tym roku skończę, nie? Więc to nie jest moja zasługa. Ja nie potrafiłem przestać pić. Moje doświadczenie pokazuje, że istnieje coś, czego nie rozumiem, czego do końca nie znam. Coś, co mnie utrzymuje w tym stanie niepicia, nie? I to jest ta siła większa ode mnie samego, którą ja nazywam Bogiem. Robię to dlatego, że jest mi łatwiej, skrótowo. Mniej liter, szybciej myśli przebiegają. A ja lubię, jak się rzeczy szybko dzieją, więc się niespecjalnie nie zastanawiam nad tym i nie kombinuję i nie próbuję rozkminiać. Tylko właśnie idę na łatwiznę, można powiedzieć, po linii najmniejszego oporu. I ta linia najmniejszego oporu to są te trzy litery Bóg. I to jest to. Wiecie, prawda jest taka, że ja nie miałem siły. Ten brak siły, o którym pisze nasza książka, to był mój dylemat, zdecydowanie. Nie miałem siły do tego, żeby żyć, żeby cokolwiek w swoim życiu zmienić. Jedyne, co do czego miałem siłę, to do tego, żeby płynąć z prądem i robić dokładnie to samo, co robiłem wczoraj, przedwczoraj i przedprzedwczoraj, czyli sięgać po łatwe rozwiązanie, po ucieczkę i po to, żeby coraz bardziej zatracać się w nicości. Jest taki moment w moim życiu, w którym po prostu totalna beznadzieja, totalne zniszczenie emocjonalne, psychiczne spowodowało, że no ja byłem gotowy zrobić cokolwiek, nie? I to było przy moim pierwszym podejściu, kiedy rzeczywiście już pomyślałem sobie, że jeżeli nic nie zmienię w swoim życiu, to zginę. I to był pierwszy raz, kiedy poddałem się czemuś innemu niż tylko i wyłącznie swojej własnej woli, swojemu pomysłowi na życie, nie? Które był żaden tak naprawdę. Więc doszło do tego, że podjąłem jakieś działanie, które ktoś gdzieś za mnie podjął jakąś decyzję, czy zaproponował, i to wtedy zaprocentowało tym, że 3,5 roku nie piłem. Po tych 3,5 roku stwierdziłem, że przecież nic się nie stanie, jak się znowu napiję, bo znowu próbowałem wziąć talerzyk w swoją dłoń i, kurczę, zmienić to życie na swój wizerunek, można powiedzieć, tak? Taki, jak ja chcę, żeby było. No a to doprowadziło do tego, że piłem przez 1,5 roku i znowu znalazłem się w 1,5 roku w miejscu, w którym byłem wcześniej, pijąc z lat 19. Więc to doświadczenie pokazuje mi też, że ta choroba nie tylko jest postępująca, ale też bardzo szybko nadgania. Kurczę. Nie muszę pić drugi raz tyle samo, żeby znaleźć się w tym samym miejscu. To tym bardziej pokazało mi, jak bezsilny jestem wobec tego przeciwnika, którym jest alkohol, tak? No i zacząwszy modlić się, czytając książkę, gdzie krok 11, sponsor polecił mi, żebym czytał każdego ranka, i tam jest dużo, dużo próśb, i tych modlitw jest całkiem sporo. I zacząłem tak prosić, tak? I od razu się moje życie bardzo szybko zaczęło zmieniać w bardzo fajny sposób. Bo zacząłem się uspokajać, zacząłem się, można powiedzieć, zrównoważać trochę. A to doprowadziło do tego, że znowu zacząłem się czuć silny. I to jest coś, co jakby jest przeciwieństwem kroku drugiego, bo mi się wydawało, że ja już nie potrzebuję siły większej, nie? Że ta siła większa rzeczywiście może niekoniecznie w moim życiu działa, albo czy jest, czy nie, jakieś takie wątpliwości zaczęły pojawiać. I jakby przestałem robić te rzeczy, które były wymagane, czy które ja teraz robię tak naprawdę, o których mówią sugestie. Później się zaczęło dziać różnie, nie? Znowu miałem takie sytuacje, w których doświadczyłem istnienia siły większej ode mnie samego. To był taki moment, w którym miałem ze 2,5 roku trzeźwości, straciłem pracę, sprawy w sądzie, problemy z partnerką, problemy z dziećmi, problemy na grupie, ze sobą, kurczę, po prostu wszystko mi się zaczęło walić, nie? Prawnik zamiast przygotować dokumenty, pojechał sobie na wakacje i na dzień przed złożeniem dokumentów do sądu nic nie było zrobione, a ja po prostu byłem w proszku, nie? I cały dzień siedziałem, nakręcając się emocjami przez no, już dobry tydzień tak naprawdę, i miałem w sobie tyle adrenaliny, że po prostu się trzęsłem. Trzęsłem się fizycznie, miałem po prostu dreszcze, trzęsawkę, ciężko powiedzieć, jak to, myśli rozbiegane, i nie widziałem wyjścia. Nie widziałem wyjścia, i przyszła mi do głowy myśl: no to teraz, kurde, trzeba się nachlać, nie, po prostu. Nie zostaje mi nic innego, jak pójść kupić flaszkę i po prostu się nawalić, nie? Ale zaraz potem się pojawiła druga myśl. To nie jest jedyne rozwiązanie. I to, co zrobiłem, to upadłem na kolana, powiedziałem: Boże, pomóż, ja już nie daję rady. Nie wiem, co mam z tym zrobić. I weź to wszystko i po prostu zrób tym, co chcesz. I uwierzcie czy nie, po 1,5 godziny byłem spokojny, kurczę, normalnie rozluźniony, wyluzowany. Przygotowałem do prawnika to, co miałem zrobić. Oddałem to, czy on ma złożyć te dokumenty, czy nie. Następnego to było miało być dopiero następnego dnia. Ale wszystko się zaczęło we mnie układać. Świat pozostał bez zmian. Świat się nic nie zmienił, ale to, co się zmieniło, to jest to, co się zadziało we mnie. I to jest moje tak naprawdę doświadczenie duchowe. To jest coś, o czym książka pisze jako o świadomości Boga, istnienia czegoś, co jest większe ode mnie samego. I następna sytuacja jest taka, właśnie związana z tym, bo parę lat, rok później chyba, albo półtora roku później, jestem na meetingu i rozmawiamy o czymś. Dwa dni wcześniej rozmawiałem z kolegą ze Stanów, który jest obecnie moim sponsorem, i on coś mówiłem, ja mam problem z krokiem trzecim. I on mówi tam i tak, a ja robię tak, że jak codziennie rano pytam, wstaję, to proszę Boga, żeby mi pokazał, jaka jest moja rola w tym życiu, nie? No i ja postanowiłem to wdrożyć. To był czwartek. Czwartek rano pomodliłem się właśnie w taki sposób. Boże, pokaż mi, jaka jest moja rola w tym dniu i w tym świecie. Jestem wieczorem na meetingu, opowiadam tą historię, patrzę na wyświetlony na drugim monitorze listę numerów telefonów i patrzę, o, kolega z Tarnowa, dawno go nie widziałem. Ciekawe, co u niego, nie? Minutę później pisze on do mnie na czacie, to, co powiedziałeś, do mnie przemówiło, ja jestem w tym samym miejscu. Porozmawiajmy. Nie wiedziałem, to jest po prostu poza moim zrozumieniem, jak to się mogło wydarzyć w ogóle, nie? Czemu ja się o tym wypowiadałem, czemu o tym mówiłem w ogóle, nie do pojęcia dla mnie, ale się wydarzyło, jest to moje doświadczenie. Porozmawiałem z nim, opowiedziałem mu tą sytuację jeszcze w większych szczegółach. W sobotę on do mnie dzwoni i mówi, kurde, że się u niego już zaczęło układać, nie? Że już nie jest w takim proszku, już nie jest to. Ja tu jestem po to, żeby odgrywać pewną rolę, o czym mówi krok trzeci. Ale żeby to się stało, to w kroku drugim szukam tej siły, nie? Szukam tej siły, którą nazywam Bogiem. I to, co mi pomaga w tym, to jest właśnie otworzenie się na to doświadczenie. Czyli nie upieranie się przy tym, że jest jakaś jedna konkretna droga że na pewno tą drogą, jak pójdę, to znajdę to, albo że inna droga na pewno nie jest taka, jak powinna być. Ja, każdy z nas ma swoją drogę. Mi się wydaje, że to jest logiczne i oczywiste dla tych, którzy tą drogą idą. Ja też nie narzucam swoim sponsorowanym tego, w jaki sposób oni powinni to postrzegać, bo myślę, że im bardziej to indywidualne doświadczenie, tym lepsze. W każdym bądź razie to, co mogę zrobić, to też w kroku drugim tego Boga szukać, nie? Książka mówi o tym, że w głębi każdego z nas istnieje fundamentalna idea Boga. Tak? I gdzieś to poszukiwanie, dochodzenie głębiej i odnajdywanie go jest przygodą samą w sobie. Jest niesamowite. Książka mówi nam też o tym, że doświadczenia duchowe są różne. Tak? Moje doświadczenie duchowe jest odmianą edukacyjną. To znaczy, muszę się cholera jasna namęczyć na nim porządnie, żeby coś z tego było, nie? Ja nie mam takiego niestety, a bardzo żałuję, bo bym bardzo chciał mieć, kurczę, objawienie, kurczę, fajerwerki i kurczę, jutro już jestem inny albo w tym momencie jestem inny, ale niestety nie dostaję tego, czego chcę, ale tego, czego potrzebuję. I ta moje przebudzenie duchowe jest takie stopniowe. To wydarzenie, o którym wam mówiłem, było jednym z nich. Wtedy doświadczyłem, można powiedzieć, objawienia, zmiany psychiki, które pokazało mi, że życie jest, jakie jest. I ono nie będzie inne tylko i wyłącznie dlatego, że ja chcę, żeby było inne. I ja nie jestem w stanie siłą woli tego zmienić, tak? Myśląc, kurczę, intensywnie, żeby było inaczej. No to jak dzisiaj też. Nie wiedziałem, że się będę dzisiaj z wami dzielił doświadczeniem. To też jakby nawet miałem ochotę na meeting nie wchodzić, no ale widzicie, różnie to bywało. Ale właśnie dzięki temu, że cały czas szukam, jak mogę być użyteczny i patrzeć, jaka ta rola moja może być. To mogę dzisiaj do was mówić o tym. Krok drugi mówi też o tym, co jest bardzo, bardzo ważne. Naprawdę nie trzeba mieć wiary. Naprawdę nie trzeba mieć wiary do tego, żeby zacząć osiągać rezultaty. Tu jest ten fragment w książce na stronie 46, który mówi o tym, że chwilą, gdy udało nam się odrzucić nasze uprzedzenia i wykazać jedynie samą wolę uwierzenia w siłę większą od nas samych, zaczęliśmy osiągać rezultaty. Ja to widziałem, wiecie, stoją takich sponsorowanych, którzy Bogiem byli za pan brat, to znaczy na bakier, że tak powiem, tak? Bardzo oporni i nie chcieli w ogóle tego słuchać, nie? Ale kiedy dzielę się z nimi tym i oni szukają sami potem, ja obserwuję, jak ich wiara się zmienia. Widzę, że to jest po prostu coś, co działa. Tak? I to jest taka, jakby można powiedzieć, droga dwukierunkowa. Z jednej strony ja coś daję, a z drugiej strony coś dostaję, nie? I też uczę się od nich, tak samo jak oni uczą się ode mnie, tego, w jaki sposób można ten program rozumieć lepiej i jak można go stosować lepiej po prostu, nie? Czasem jest tak, że rzeczywiście moja samowola, moje widzenie świata, przekonania stają mi na drodze, nie? Ale na szczęście jest tak, że to przejdzie, to jest chwilowe, bo jest to silniejsze ode mnie i może mi to pomóc po prostu przejść, nie? Ja muszę tu doświadczyć tych wątpliwości, tych wszystkich zmagań po to, żebym pogłębił tą swoją wiarę, nie? Bo jak coś mi przychodzi łatwo, to ja tego nie cenię. Jak coś mi przychodzi z wysiłkiem, to ja to wtedy doceniam, bo to mnie kosztowało czas, wysiłek, siłę, emocje, czasem różne środki, wyrzeczenia, poświęcenia. I wtedy jestem w stanie zobaczyć, że to rzeczywiście było tego warte. Tym bardziej, że no 5 lat to już nie jest mało czasu tak naprawdę, nie? 5 lat, w których nie piję, w których stałem się trzeźwy, emocjonalnie zdecydowanie bardziej stabilny, pokazuje mi, że ta droga jest warta wysiłku. Pokazuje mi to, że coś, co mogłem zrobić kiedyś mniejszym kosztem, jak byłem nastolatkiem, tak? Teraz przychodzi mi z większym trudem, ale też odnajduję w tym, można powiedzieć, to, co ja potrzebowałem. Tak? Bo teraz dzięki temu, że tego doświadczam, mogę też to przekazać na przykład swoim dzieciom, tak? Albo innym alkoholikom, którzy mają podobne lub inne doświadczenia. Siła większa ode mnie samego w moim życiu nadaje mi cel. Książka mówi o tym w kroku drugim, jak już uwierzyłem, to, że jest mi w stanie przywrócić ta siła większa zdrowie. I to, o czym mówi krok drugi, to jest to zdrowie w stosunku do pierwszego kieliszka. Ja wam powiem, że ja w tej chwili, jak robię te rzeczy, trzymam się blisko Boga, trzymam się na meetingach, mogę powiedzieć świadomie, że alkohol jest nie dla mnie. Spotykam się z nim w różnych sytuacjach i na przykład w pracy, tak? Jesteśmy na jakimś tam wyjeździe, coś takiego, jakiś alkohol się pojawia, ja mówię, ja nie piję, nie? To już nie dla mnie, nie? Czasem nawet potrafię zażartować, że ja już sobie wypiłem, albo jak jest z kimś lepiej się znam, to mówię tak, lepiej, żebyśmy tego nie próbowali, że ja się napiję, nie? Bo to się może skończyć bardzo źle dla was i dla mnie. Ale to jakby tam wiem, kiedy sobie mogę na to pozwolić. I to jest to zdrowie, to jest ten zdrowy rozsądek, nie? Ale też wiem, że to jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam dobrą kondycję duchową i kiedy robię to, co do mnie należy. Kiedy dobrze wykonuję pracę, która została mi zlecona. Książka mówi o tym, że moim zadaniem jest być jak najbardziej użytecznym dla Boga i innych ludzi. Książka mówi o tym, że moim celem jest wzrastać w zrozumieniu i doskonałości. Kroczyć drogą duchowego rozwoju. To są rzeczy, które muszę robić. Potem, jeżeli robię to właściwie, mogę pójść w miejsca, w których normalnie byłbym niebezpieczny, ale będę chroniony. I to jest też coś, co dostaję w zamian za to, że się dzielę tym, co dostałem. Nie? To jest też wychodzi z wiary, która w tym kroku drugim, stosując go więcej, więcej i więcej, wierząc to, że siła wyższa, Bóg, jakkolwiek go pojmuje, jest mi w stanie przywrócić zdrowie. Zdrowy rozsądek. Teraz też zacząłem, można powiedzieć, poznawać kroki po angielsku w wersji oryginalnej i wersja angielska mówi o tym, że can bring us że siła większa może bring us to sanity. Sanity to jest poczytalność, można powiedzieć, tak przetłumaczyć. Co jest przeciwieństwem insanity, czyli szaleństwa. Czyli kiedy jestem w nałogu, jestem szalony. To jest moje szalone myślenie, wszystko, tak? A kiedy w kroku drugim siła większa przywraca mnie do tej poczytalności. Nie jest zdrowie w rozumieniu takim, jak my mamy po prostu. To jest zdrowy rozsądek, jak kiedyś mieliśmy w krokach, było tłumaczone. Tak to teraz rozumiem. Jest mi przywrócona poczytalność i zdrowe podejście do alkoholu, które mówi, mi nie wolno. Ja nie mogę pić, bo to mnie zabije. I tak jak jest osoba, która jest uczulona na orzeszki ziemne na przykład, to nigdy świadomie nie przyjmie orzeszku. Tak? Tak samo ja jestem teraz przywrócony do tego, że świadomie nie przyjmę alkoholu. Ale muszę uważać. Nie mogę być zbyt, że tak powiem, zacietrzewiony w tej swojej, że tak powiem, sytuacji, bo kiedy to się wydarzy, to zginę. Tak? Nie jest moja zasługa. Wiecie, że ja mi się tak to ułożyło w życiu, że teraz jestem trzeźwy i przez ten czas po prostu nie miałem alkoholu w ustach ani w organizmie. To jest zasługa Boga, siły większej w moim życiu. Bo zaczęło się od tego, że nie skłamałem. Ja byłem notorycznym kłamcą i unikałem odpowiedzialności, a zaczęło się od tego, że kiedy Gosia mnie zapytała po mojej ostatniej imprezie, czy piłeś, to ja nie skłamałem. Dlaczego się tak stało? Nie wiem. To nie była moja siła, nie była moja gotowość do tego, żeby się przyznać do czegokolwiek. Ja po prostu nie chciałem już tak żyć. I przyszło coś do mnie, co pomogło mi w taki, a nie inny sposób zadziałać. Może dlatego też krok drugi nie był takim specjalnie problemem dla mnie wtedy, tak? Czasem się mierzę, bo to jest tak, że przychodzą te momenty, kiedy wszystko jest fajnie, dobrze i tak dalej, i znowu wraca ten takie myślenie, że ja tobie tutaj teraz poradzę z tym wszystkim, nie? Czyli znowu będę brał na siebie więcej, niż jestem w stanie udźwignąć. No, ale niestety to nie jest prawda. I to mi wtedy przypominam sobie, niestety przypominałem sobie, może nie wiem jak w przyszłości będzie, ale w przeszłości przypominałem sobie to dosyć boleśnie, nie? Doświadczałem tego, że kiedy biorę na siebie zbyt dużo, to po prostu gną się kolana i kręgosłup łamie, nie? Bo nie jestem w stanie tego udźwignąć. Na szczęście, jak się kolana ugną i klęknę i powiem Boże, pomóż, to wtedy jest dobrze. Wiecie, to jest taka fajna, może na koniec jeszcze Wam powiem mamy taką tutaj historię osobistą, która dla mnie jest swoją drogą bardzo niesamowita. To jest nasz przyjaciel z południa. To jest strona 207. Tam jest taki fragment o tym, jak się modlić. Jak tutaj nasz bohater mówi o tym. Ja wam przeczytam ten fragment, bo on do mnie mówi o tym, co ja mam zrobić, kiedy ja w ogóle już nie wiem, co mam zrobić. I to jest, zacznę czytanie od strony 212. Jestem w szpitalu dla alkoholików. Jestem alkoholikiem, czeka mnie pobyt między obłąkanymi. Czy nie lepiej było zamknąć się w domu? Kolejny głupi pomysł. Mogę jechać na zachód, na rancho, gdzie nie będzie nic do picia. Mogę to zrobić. Kolejny głupi pomysł. Szkoda, że nie jestem martwym. Już wcześniej sobie tego życzyłem, ale jestem zbyt tchórzliwy, by się zabić. Czterech alkoholików gra w brydża w wypełnionej dymem sali. Zrobię cokolwiek, żeby tylko nie myśleć o sobie. Gra dobiega końca i trzech pacjentów odchodzi od stołu, który ja zaczynam sprzątać. Jakiś człowiek wraca do sali i zamyka za sobą drzwi. Patrzy na mnie i pyta, myślisz, że twój przypadek jest beznadziejny, prawda? Ja to wiem, odpowiadam. Nie jest, odpowiada, odparł. Po ulicach Nowego Jorku chodzą dzisiaj ludzie, którzy byli w gorszym stanie niż ty i już nie piją. Więc co ty tutaj robisz, pytam. Wyszedłem stąd 9 dni temu, twierdząc, że będę uczciwy, ale nie byłem, odpowiada. Pomyślałem, że to fanatyk, ale byłem uprzejmy. Zapytałem, co to takiego? Zapytał mnie, czy wierzę w siłę większą ode mnie samego, ale niezależnie od tego, czy nazywam ją Bogiem, Allahem, Konfucjuszem, pierwszą przyczyną, boskim umysłem, czy inaczej. Powiedziałem, że wierzę w elektryczność i inne siły natury, ale gdy chodzi o Boga, to nawet jeśli istnieje, nigdy nic dla mnie nie uczynił. Następnie człowiek ten spytał, czy jestem skłonny naprawić wszystkie krzywdy, które kiedykolwiek wyrządziłem innym, bez względu na to, jak bardzo oni się według mnie mylili. Chciał wiedzieć, czy jestem gotowy, by być uczciwym wobec siebie i odpowiedzieć komuś o sobie, oraz czy mam w sobie wolę do tego, by zamiast o sobie myśleć o innych i o ich potrzebach, by pozbyć się problemu z piciem. Zrobię wszystko, odpowiedziałem. Zatem wszystkie twoje problemy się skończyły, powiedział i wyszedł z sali. Z pewnością jest w złym stanie psychicznym. Podnoszę książkę i staram się czytać, ale nie mogę się skoncentrować. Idę do łóżka, gaszę światło, ale nie jestem w stanie zmrużyć oka. Nagle przychodzi mi do głowy pewna myśl. Czy wszyscy wartościowi ludzie, których znam, mogą się mylić w kwestii Boga? Rozmyślam o sobie i kilku sprawach, o których chciałem zapomnieć. Zaczynam widzieć, że nie jestem osobą, za którą się uważałem. Porównując się z innymi, zawsze oceniałem się lepiej. To szok. Potem pojawia się myśl, która brzmi jak głos, dźwięczy mi w głowie i nie mogę się jej pozbyć. Kim jestem, by twierdzić, że Bóg nie istnieje? Wychodzę z łóżka i idę do sali, w której jestem człowiek. Coś czyta, mówię. Muszę zadać ci pytanie. Jak w to wszystko wpisuje się modlitwa? No cóż, pewnie próbowałeś się modlić tak jak ja. Gdy byłeś w tarapatach, mówiłeś, Boże, zrób to albo tamto. Jeśli układało się tak, jak chciałeś, to na tym był koniec. Jeśli nie szło tak, jak sobie tego życzyłeś, mówiłeś, nie ma Boga, albo On nic dla mnie nie robi. Czy mam rację? Tak, odpowiadam. To źle. Ja mówię, Boże, oto ja i wszystkie moje problemy. Narobiłem bałaganu. Nie wiem, co teraz mam z tym zrobić. Weź mnie razem ze wszystkimi moimi problemami i zrób ze mną, co chcesz. Czy to jest odpowiedź na twoje pytanie? Tak, odpowiadam i wracam do łóżka. To bez sensu. Spływa na mnie fala kompletnej beznadziei. Jestem na dnie piekła. Ale rodzi się we mnie ogromna nadzieja. Może to wszystko prawda? Wychodzę z łóżka i padam na kolana. Nie wiem, co mówię, ale powoli ogarnia mnie wielki spokój. Czuję się podniesiony na duchu, wierzę w Boga. Z powrotem kładę się do łóżka i zasypiam jak dziecko. Wiecie, to jest coś, co zostało napisane ponad no 80 lat temu, tak? 90 prawie. I to jest moje doświadczenie. Też tak miałem, też czułem tą falę beznadziei. Też upadłem na kolana i powiedziałem, Boże, nie wiem, co mam z tym zrobić. Bądź wola Twoja. I to poskutkowało, to zadziałało. A to dzięki temu, że gdzieś tam kiedyś chciałem uwierzyć. Chciałem, żeby moje życie się zmieniło. I zobaczyłem, że innym się udaje właśnie poprzez stosowanie tego prostego programu. Podążając za nimi, doszedłem tu, gdzie jestem teraz i mam nadzieję i wierzę, że znajdę jeszcze dalej. Życzę wam, żebyście odnaleźli swoją drogę i żebyście się nie poddawali. Żebyście byli nieustraszeni i żebyście odnaleźli tą siłę wyższą, która dla was ma sens. Dziękuję.
Dziękuję Ci bardzo, Maćku. Teraz przypomnę zasady obowiązujące na naszym meetingu. Do wypowiedzi zgłaszamy się bez podniesienia ręki. Wystarczy włączyć mikrofon i zabrać głos. Prosimy, aby wypowiedzi nie przekraczały 4 minut, tak aby jak najwięcej osób miało szansę się wypowiedzieć. Zwracajmy uwagę na wyświetlany zegar oraz sygnał dźwiękowy informujący o upływie czasu. Każdy mówi tylko o własnych doświadczeniach, poglądach i przeżyciach. Nie teoretyzuje, nie krytykuje, nie komentuje i nie ocenia wypowiedzi innych. Nie używamy słów my, wy, oni.